między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana popularnie Bożym Ciałem. Święto, które niezwykle mocno wrośnięte jest w naszą polską tradycję religijną. W sposób szczególny dotyczy to Poznania, gdzie już w późnym średniowieczu znajdowało się największe sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce. O dzisiejszym święcie, o Kościele Bożego Ciała i o historii trzech hostii rozmawiam z księdzem Wojciechem Maćkowiakiem, proboszczem parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu.
XI-XII wiek to są czasy, kiedy bardzo rośnie kult Eucharystii. Ale też, jak to bywa, pojawiają się głosy, które kwestionują autentyczność, obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i to wśród duchownych tak samo. I wtedy właściwie żyje zakonnica święta Juliana z Carnion, niedaleko Liège, która ma prywatne objawienia Pana Jezusa. I Pan Jezus, jakby chcąc ukrócić te wszystkie dywagacje na temat autentyczności, obecności, zażądał w jednym z objawień, aby ustanowiono specjalne święto Najświętszego Ciała Pana Jezusa, czyli Eucharystii. Ona podzieliła się tym swoim przeżyciem z miejscowym biskupem Liège i już chyba z 2 lata po tych objawieniach pierwsza taka procesja, uroczystość miała miejsce właśnie w Liège. Potem ta sprawa oczywiście też zainteresowała Rzym, papieży i papież Urban IV przygotował specjalną bullę, której nakazał obchodzenie tego święta w całym kościele powszechnym. Ale rządził kościołem króciuteńko, tylko 3 lata i nie zdołał wprowadzić, tak powiem, w czyn. Dopiero jego jest następca, Jan XXII, w 1317 roku zadekretował, że święto obchodzone będzie w całym kościele powszechnym.
To jest wówczas czas takich wzmożonych cudów eucharystycznych.
Pewien kapłan Piotr z Pragi był w pielgrzymce do Rzymu i należał do tych, którzy tak wątpili właśnie w tą obecność Chrystusa w Eucharystii. I w czasie odprawiania mszy świętej takie zdarzenie, niechcący potrącił kielich, wylał się krople krwi na to, na korporał. No i to też jakby utwierdziło też papieża potem w tym, że tutaj jest jakby potwierdzenie temu wątpiącemu kapłanowi, jakoś tak Pan dał w ten sposób znak.
To było w Bolsenie w 1317 roku.
Proszę zauważyć, my w tym roku obchodzimy 700-lecie od wydania tej bulli przez papieża, żeby obchodzić święto w całym kościele powszechnym. To był 1317, a u nas w Polsce pierwsze procesje i te uroczystości miały miejsce w Krakowie. I to już chyba 3-4 lata zaraz po tym ogłoszeniu tej bulli papieskiej. No a potem już w innych miastach, w Poznaniu, w Gnieźnie, w Płocku też te procesje coraz bardziej stały się powszechne. Potem do tego dołączono oktawę, czyli ażeby obchodzić to przez 7 dni, 8 dni i tutaj to oddawać cześć Eucharystii. Zresztą warto może powiedzieć, jaki jest właściwie cel tego święta i tych procesji. Ja bym wymienił kilki. Pierwszy to uwielbienie Pana Jezusa w Eucharystii. Dalej wyznanie takiej publicznej wiary. Dalej, tak żebym powiedział, jest to swego rodzaju okazja, żeby wynagrodzić za wszelkie zniewagi, jakie otrzymuje Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, wszelkie profanacje, między innymi za to, co tu się stało 600 lat temu w Bożym Ciele, za tą naszą profanację.
No właśnie, legenda trzech skradzionych hostii z XIV wieku, choć ksiądz proboszcz zdaje się nie bardzo lubi używać w tym przypadku słowa legenda.
Przyznam się, że tego słowa nie używam, ja się na to nie mogę zgodzić. W każdej legendzie, jeśli byśmy używali, jest coś prawdy. Że potem ta otoczka narośnie czy coś. Ja się z tym zgadzam. Ale samo źródło, tu coś się musiało wydarzyć.
Przypomnijmy zatem, jakie to było wydarzenie.
Króciuteńko. Profanacja Najświętszych Hostii miała miejsce przy Starym Rynku na ulicy Żydowskiej, gdzie znajduje się dzisiaj Kościół Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Stamtąd te Najświętsze Hostie zostały wyniesione i porzucone na łąkach nadwarciańskich. Pamiętajmy, jaki wówczas był Poznań duży, 1399. Tu wypasano bydło, tu były łąki zalewowe, tereny warty. Tutaj zostały te hostie znalezione. Biskup ówczesny Wojciech Jastrzębiec przyszedł z duchowieństwem, z wiernymi, żeby je przenieść do ówczesnej Fary. One tutaj miały powrócić na to miejsce z powrotem. Odczytano to jako znak, że tutaj chcą zostać. I wtedy biskup Wojciech Jastrzębiec nakazał pobudowanie drewnianej kaplicy. Gdy ta wieś doszła do króla Władysława Jagieły, to jest 1406, wydaje dekret fundacyjny, w którym pisze, że w miejscu, gdzie ciało pańskie zostało znalezione, należy pobudować świątynię jako ekspiację za to, co tu się wydarzyło. No i to są początki naszego kościoła. Sprowadza karmelitów z Niemiec, uposaża, zaczynają budować etapami, przez kilkadziesiąt lat budują kościół, aż powstał tak wielki jak ten, jeden z trzech największych w Poznaniu.
I staje się największym miejscem kultu Bożego Ciała w Polsce.
Proszę sobie wyobrazić, XIV wiek, początek XV, do Bożego Ciała w Poznaniu, jak podają kroniki, przybywało więcej pielgrzymów niż na Jasną Górę. Z Prus, z Witebska, gdzieś tam, z Pomorza, z Małopolski, także rzeczywiście kościół nasz cieszył się jakimś takim wielkim uznaniem, no bo tu też miały miejsca cudowne zdarzenia i uzdrowienia i na ciele, i na duszy. Wprawdzie niestety kronika karmelitów tutaj spłonęła, ale na szczęście zachowały się duplikaty w watykańskich archiwach i tam można też na ten temat poczytać. No potem przyszły czasy potopu szwedzkiego, kult już upada, a już zupełnie. Najciemniejsze dni to są XIX wiek, zabór pruski, wymierają karmelici, Prusacy nie pozwalają osadzać się nowym, osiedlać. Ostatni umiera, kościół jest zamykany nieraz na kilkanaście lat, niszczeje. No i żeby go ratować, arcybiskup Stablewski 1899 utworzył parafię, czyli to już nie był kościół stricte zakonny, tylko parafialny. No i to też chyba uratowało kościół przed ruiną.
Co jest legendą, a co faktem w historii trzech hostii?
Często stawia się taki argument, że to jest legenda, ponieważ to był okres, kiedy podobne zdarzenia miały miejsce w Europie, w różnych krajach, a no to i tutaj też podobno coś wymyślono, żeby jakoś... No, trudno mi się wydaje oddzielić, co jest faktem. Faktem jest to, że chyba, że hostie zostały sprofanowane. Że tutaj zostały porzucone. Jan Długosz w swojej kronice sugeruje, że to zrobili Żydzi. Natomiast właśnie mówią, ponieważ to był taki czas, kiedy antyżydowskie ruchy jakoś nasilały się, no tutaj też niektórzy mówią, próbuje się to przypisać. Ja myślę, że najważniejsze, co jest tutaj w tej historii, że coś tu się musiało wydarzyć. Przecież kompletnie wbrew logice w tamtych czasach było budować kościół na podmokłych terenach, poza murami miasta, względy strategiczne. Już nie mówię, jak to musieli fundamenty zakładać. No wiesz, nie buduje się czegoś w miejscu, gdzie nic się nie wydarzyło. Tamtej to znalazł najbardziej chyba istotne, że król też chciał w ten sposób wynagrodzić za tą profanację, która miała miejsce w Poznaniu.
W znanych nam cudach eucharystycznych istnieje silny pierwiastek empiryczny. Były one badane i weryfikowane także pod kątem naukowym.
Naukowcy dochodzą w swoich badaniach do pewnego momentu, gdzie mówią, my nie potrafimy tego wytłumaczyć z naturalnymi siłami czy znajomością praw fizyki, czy to przekracza nasze możliwości. Czyli jeżeli to się wymyka, no to coś w tym musi być. Pan Jezus nieraz w taki sposób dziwny chce jakby przypomnieć i potwierdzić to, że to, co my wierzymy, to jest prawdą. Zresztą tak sobie myślę, ta nasza procesja Bożego Ciała, pójdziemy przez ulicę naszego miasta, gdzie się człowiek nie chce klękać, zginać kolana przed Panem Bogiem. A jeśli nie chce zginać przed prawdziwym Bogiem, to musi sobie znaleźć innego bożka, bo człowiek nie znosi pustki, on musi w coś wierzyć. I mnie się wydaje, że to też taka okazja, żeby trochę to święto uczyło nas pokory. A dla tych, którzy są trochę może z daleka od Kościoła, czy wątpią, czy może nieraz naśmiewają się z tego, no niech to będzie okazja do refleksji. Coś w tym musi być, skoro tylu ludzi podąża za Najświętszym Sakramentem.
Przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt ciebie obejmuje. i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródle. Także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. Trącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Ooh.
między niebem a ziemią.
A my zmieniamy na chwilę tematykę naszej audycji. Szymon Grzechulski był w dobrej formie, pracował zawodowo i uprawiał sport. W pewnym momencie przeżył rekolekcje szpitalne, jak sam określa, czas spędzony w szpitalu. Nazywa siebie osiołkiem muzycznym, bo do momentu choroby nie śpiewał. Po wyjściu ze szpitala założył jednak zespół muzyczny o nazwie Apostolat Jezusa i Maryi. Śpiewa, nagrywa płyty i pomaga. Historii Szymona wysłuchała Beata Sylwestrzak.
Spadek płyty krwi, a nagranie 4 płyt CD.
Z dnia na dzień spadły mi płytki krwi, które opowiadają za krzepliwość. Mój poziom to było tylko 6 tysięcy płytek, kiedy zdrowy człowiek ma między 150 a 400 tysięcy, więc zostałem wybroczony, krwotok. Lekarze powiedzieli, że wylew krwi do mózgu to tylko kwestia niedługiego czasu. Szymon Grzechulski, trafiłem do szpitala w Poznaniu na miesiąc. Diagnozowano mnie, miałem też podejrzenie białaczki złośliwej, dlatego musiałem mieć pobrany szpik kości. To wszystko działo się właśnie na jesień 2015 roku i oczekując na ten wynik szpiku kości, kiedy nie wiedziałem, czy przeżyję, to właśnie wtedy tak zacząłem prawdziwie rozmawiać z Panem Bogiem i powiedziałem Panu Bogu takie słowa, że jeśli chcesz, to po prostu zabierz mnie już do siebie, chociaż tego nie rozumiem, bo jestem jeszcze młody. Dodałem wtedy takie słowa, że ale jeśli chcesz, żebym coś dla ciebie zrobił, to po prostu daj mi jakieś zadanie, żebym mógł tobie służyć. I okazało się, że to choroba autoimmunologiczna, ale te zadanie dostałem od Pana Boga i to w szpitalu, leżąc na łóżku.
Jak odkryłeś to zadanie?
Pamiętam jak dziś, to był 18 października 2015 roku, 2 dni przed moim wyjściem i dzień przed wspomnieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Jedna z koleżanek przyniosła mi relikwię, modliłem się za jego wstawiennictwem. W tą niedzielę dostałem takie natchnienie. Przyszły takie słowa piosenki, że źródłem prawdziwej miłości jest Bóg, źródłem prawdziwej wiary jest Bóg, źródłem prawdziwej nadziei i radości jest Bóg. Deus caritas est. To była też melodia, nie jestem muzykiem, dlatego nagrałem to na komórkę. Przyszła pani pielęgniarka i zapytałem jej, czy mogę to zaśpiewać. I ona powiedziała tak. No więc zaśpiewałem jej ten refren, potem 2 zwrotki. No i powiedziała, panie Szymonie, ładne to jest, może by pan wydał płytę. A ja tak zareagowałem, że jaką płytę, przepraszam, ale tutaj ja mam problem z płytkami krwi. No ale to okazało się faktycznie słowa prorocze, bo miesiąc po wyjściu ze szpitala faktycznie do nagrania płyty doszło.
Jak wyglądał wybór piosenek?
Płyta ma nazwę Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością. Wszystko tak w czasie wyszło, dlatego że zaczynał się jubileuszowy rok miłosierdzia. Dobór piosenek polegał na tym, że dostałem w szpitalu takie natchnienie kilku utworów. Ja to nagrywałem na dyktafonie. Później rozeznawałem też, że przykładowo dobrze było dodać psalm 51 i inne litania do krwi i wody jako daru przebitego serca Pana Jezusa, którą de facto ułożył tę modlitwę taki mój przyjaciel duchowy, franciszkanin ojciec Zbyszek Deryło.
Na pierwszej płycie były to utwory autorskie, Iwona Woszczyńska. O tyle kolejne płyty to były covery.
I byliśmy gotowi na to, żeby tą płytę móc nagrać, a nagrać mogliśmy ją dzięki też temu, że Pan Bóg postawił Piotra Nowaka, który ma studio nagrań. To był termin bardzo krótki, bo 2 tygodnie później mieliśmy nagrywać płytę, bo też w szpitalu dostałem natchnienie, że mamy nagrywać w piątek 27 listopada. Znamienna data, bo to data przekazania cudownego medalika przez Maryję Katarzynę Labourę. No i faktycznie Piotr sprawdził swój kalendarz i powiedział, że to chyba jakiś cud, bo miał zagrać koncert, który został w ostatniej chwili odwołany.
Przy nagrywaniu drugiej płyty, jak jechaliśmy do studia do Piotra, dwójka z nas, w tym ja, straciliśmy głos i mówimy, nie, to nagrywanie nie ma sensu, to w ogóle nie ma szans, żeby się udało. Jak już byliśmy w studiu, zaczęliśmy coś tam śpiewać, to w ogóle nie brzmiało, ale Piotr mówi, no ale jak już jesteście, to zróbmy coś. Nadszedł taki moment, że zaczęliśmy śpiewać i to już się nadawało na płytę i to na pewno był jakiś znak, że to ma się wydarzyć.
Jaki cel miało nagranie płyty?
My tutaj w ogóle nie patrzymy przez pryzmat finansowy, jesteśmy po to, żeby służyć i ja nie wiedziałem, jakie w ogóle są koszty związane z wydawaniem płyt. Nic nie wiedziałem, bo to był świeży dla mnie temat, zupełnie pracuję w innej dziedzinie, ale powiedziałem tak, Panie Boże, jeżeli to jest Twój projekt, Panie Boże, Ty się zajmij wszystkim.
Spotkałeś osobę, która porusza się na wózku inwalidzkim, więc nie była w stanie samodzielnie wyruszyć w podróż.
Natalia Skowska.
Jak się poznaliście?
Mam takiego przyjaciela Marka i on poprosił mnie, żebym go odwiedziła w szpitalu rehabilitacyjnym. Ja mówię do niego, ja sama nie jestem w stanie do Ciebie przyjechać. Nie martw się, przyjedzie po ciebie mój kolega Szymon i w drodze do Mareczka na niebie pojawiła się piękna tęcza i zaczęliśmy właśnie z Szymonem rozmawiać o marzeniach. Ja mu powiedziałam, że moim wielkim pragnieniem i marzeniem jest pojechać do Lourdes. Tylko, że no właśnie nie wiem, jak to zrobić, bo mam wielkie pragnienie, no ale nie mam możliwości. wiadomości, nie mam funduszy.
W jaki sposób to, co robicie, pomogło Natalii?
Podzieliła się marzeniem i wiedziałem od razu, że to jest Boże błogosławieństwo, bo pojawiła się ta tęcza na niebie, czyli znak przymierza Boga z ludźmi. Z Natalią się nie podzieliłem na samym początku, że ta płyta Deus Caritas Est będzie cegiełką w realizacji tego marzenia, tylko powiedziałem mamie Natalii. I pani Krystyna na początku nie chciała wierzyć, zadzwoniła na drugi dzień do mnie z płaczem, bo Natalia wymaga też opieki wolontariusza. Mówię, Panie Boże, to Ty się tym zajmij. To jest niesamowita modlitwa, która działa cuda. I Pan Bóg się zajął tak, że płyta była nagrana 27 listopada. Gorące płyty przyjechały do nas 19 grudnia, czyli niecały miesiąc później. Każda płyta miała też relikwie świętej siostry Faustyny. Odbył się koncert. Przyszło z 500 osób. Ten koncert zbiegł się w czasie otwarciem jubiliuszowych bram Miłosierdzia w Kościele Świętej Rodziny w Poznaniu. Po tym koncercie udało nam się zebrać kwotę, która pozwoliła Natalii i jej mamie polecieć w maju do Lourdes.
Na jednej płycie się nie skończyło.
Druga płyta to była Via Dolorosa o Drodze Krzyżowej, trzecia płyta Magnificat Anima Mea i ostatnia płyta Veni Sancte Spiritus. Ja brałam udział w nagrywaniu dwóch płyt, drugiej i trzeciej.
Jak to jest nie być muzykiem, a nagrywać płyty?
Nazywam siebie osiołkiem muzycznym. Jeżeli Pan Bóg chce czegoś dokonać w naszym życiu, to zazwyczaj wybiera słabe jednostki, żeby pokazać, że to nie jest dzieło ludzkie, tylko że to Pan Bóg prowadzi. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że prawie półtora roku udało nam się zrealizować cztery płyty. Mam taki zwyczaj, że modlę się nowenną pompajańską za każdą płytę. Zanim zostanie wydana, otaczam modlitwą wszystkie osoby, które się zaangażują, ale też te osoby, które będą słuchać.
Czy nagranie płyty miało wpływ na życie prywatne?
Bardzo duże przeżycie duchowe, bo tak naprawdę bardzo dużo radości daje takie nagrywanie płyty. I widać też było to, że jesteśmy wspólnotą podczas tego nagrywania. I to nie było tylko nagranie płyty, dobra, idziemy do domu, tylko to było coś więcej, bo oprócz tego, że nagrywaliśmy, to też wspólnie się modliliśmy, wspólnie spędzaliśmy czas. Później wspólne wyjazdy na koncerty.
Wpływ choroby na życie, czy to był moment przełomowy?
Choroba była mi bardzo odległa, ale to, że poszedłem do szpitala, więc od cierpienia wszystko się zaczęło i nie pytam się, dlaczego Panie Boże, tylko po prostu staram się dziękować, uwielbiać Pana Boga. Wszystkich sytuacjach, które na nas przychodzą, te radosne, ale też te trudne momenty naszego życia, żeby za wszystko wielbić Pana Boga. Więc chwała Panu za ten błogosławiony czas rekolekcji szpitalnych, które tak nazywam, owoce, które są, czyli te cztery płyty, i tych wspaniałych ludzi, których spotkałem dzięki temu projektowi, to ja myślę, że jakby nie ta choroba, to zupełnie bym był gdzieś indziej. Dzięki tej chorobie moje życie w ogóle się zmieniło, więc bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi drugie życie i drugą szansę na to, żeby pracować w Jego winnicy.
Czym się sugerowałeś przy doborze muzyków?
A zespół? Wyszedłem ze szpitala, ludzie mówili, rodzice i rodzina, odpoczywaj, a mnie Duch Święty tak prowadził, że po prostu zacząłem chodzić po różnych kościołach, po rekolekcjach i prosiłem Pana Boga, postaw mi ludzi, z którymi będę mógł realizować Twój projekt. I faktycznie postawił różne osoby, różnych muzyków.
Ilość osób to była zmienna. Tak naprawdę stałymi osobami w zespole jest Szymon, Ewa Gutowska i Jarek Zdebelak. Ja również śpiewam w zespole Apostolat Jezusa i Maryi. Ja dołączyłam dopiero od drugiej płyty, ponieważ dowiedziałam się o istnieniu zespołu po wydaniu już pierwszej płyty. I w tym momencie Szymon tak naprawdę podszedł do mnie, zapytał, słyszałem, że Ty śpiewasz, bo ja znałam się prywatnie z bratem Szymona. Dostałam propozycję, że może dołączysz do nas jako wokalistka na drugiej płycie.
Od razu się zdecydowałaś?
Nie miałam dużego problemu ze zdecydowaniem się, ponieważ byłam wcześniej na koncercie, więc jak Szymon do mnie podszedł, powiedział, że zaśpiewaj z nami, nagrywamy drugą płytę. Od razu stwierdziłam, ciekawy projekt.
Żeby to była najwyższa półka, jeżeli chodzi o zdolności wokalne i instrumentalne. Tak się trochę śmieję, ale oczywiście najważniejsze to, co jest u nas w Apostolacie Jezusa Maryi, to to, żeby robić to sercem.
Talent i serce.
Koniecznie. Przede wszystkim serce, jeszcze raz serce i jeszcze raz serce. My realizujemy takie wezwanie, co powiedział w 91 roku święty Jan Paweł II, bo to my mamy pomóc Kościołowi, kapłanom, do tej misji ewangelizacji. Jesteśmy w stanie wejść do takich środowisk, gdzie kapłan może nie wejść. Dlatego my, jako Apostolat Jezusa Maryi, odkrywamy taką rolę do ewangelizacji.
Ostatnia płyta. Dlaczego Veni Sancte Spiritus?
My do tej płyty dojrzewaliśmy już jakiś czas. Duch Święty jest tak szczególnie potrzebny nam wszystkim dzisiaj, w tym czasie wielkiego niepokoju, bo każdy ma jakieś cierpienia, ma swoje strapienia. Jak Duch Święty przychodzi, tworzy się wspaniała przestrzeń do modlitwy, do tego, żeby w sercu zapanował pokój, radość, miłość, bo to są owoce Ducha Świętego, więc...
Veni Sancte Spiritus.
Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte
Między niebem a ziemią.
Obchodzimy dzisiaj przepiękną uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, która swoimi korzeniami sięga przełomu XI i XII wieku. I dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, niejako jeszcze raz, oczywiście poza Wielkim Czwartkiem, kiedy to w sposób wyjątkowy wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii, to dzisiaj niejako jeszcze raz jesteśmy zaproszeni, aby zatrzymać się nad tym największym darem, jaki Bóg pozostawił nam, ludziom, dając nam samego siebie w swoim ciele i w swojej krwi. I paradoksalnie możemy powiedzieć, że z poznaniem, rozpoznaniem tej rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii dzisiaj nie mają problemu osoby prawdziwie opętane. Zresztą widzimy to już na samym początku tej publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Kiedy na przykład czytamy Ewangelię według świętego Marka, to w pierwszym rozdziale widzimy, jak Jezus wchodzi do synagogi i nagle przybiega człowiek opętany i złe duchy krzyczą przez tę osobę: my wiemy, kim jesteś, jesteś świętym Boga, po co tu przyszedłeś, przyszedłeś nas dręczyć. Przerażająca rzeczywistość demoniczna, która rozpoznaje żywą, prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa. I drodzy radiosłuchacze, teraz chcę was zaprosić, abyście wysłuchali kilku zdań wykrzyczanych nie tak dawno, podczas jednej mszy świętej, podczas której pilnowałem osoby prawdziwie opętanej. Przez kilka lat również miałem tę okazję i łaskę posługiwania jako egzorcysta. Przysłuchajcie się dobrze słowom, które wypowiadają podczas konsekracji, podczas przeistoczenia, kiedy kapłan mówi: to jest moje ciało, to jest moja krew. Co w tej chwili przez tę kobietę, młodą kobietę, wykrzykują demony? Myślę, że robi to dosyć mocne wrażenie i musicie mi uwierzyć, że to naprawdę wydarzyło się nie tak dawno. Zdaję sobie sprawę z tego, że Eucharystia, że obecność Jezusa Chrystusa w darze Eucharystii to ogromna tajemnica wiary. Właśnie dlatego podczas mszy świętej kapłan po przeistoczeniu, po konsekracji, czyli po tej chwili, kiedy wypowiada słowa: to jest ciało moje, a czyni to w imieniu Jezusa, nieco później mówi: to jest kielich krwi mojej. Właśnie po tych słowach pada jeszcze jedno zdanie. Oto kapłan mówi: oto wielka tajemnica wiary. A lud wierny odpowiada: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Potrzeba nam wielkiej wiary, aby mieć udział w Bożym dziele miłości. Zaznaczmy jednakże tutaj od razu, że to nie od mojej wiary osobistej zależy, czy Jezus prawdziwie stanie się obecny na ołtarzu. To nie moja wiara to sprawia, ale od mojej wiary zależy mój owocny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. I wiemy doskonale również, że od samego początku nawet niektórzy spośród uczniów Jezusa mieli problem z uwierzeniem, że to jest Jego ciało, że to jest Jego krew, czytamy w Ewangelii według świętego Jana. I niektórzy odeszli od Jezusa mówiąc, że trudna ta mowa. Nie jesteśmy w stanie jej słuchać. Jakże On, będąc Żydem, może nam dawać na spożywanie swoje też ciało? Odchodzą. Widzimy zatem, że nieustannie musimy wołać o przymnożenie nam wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w sakramencie ołtarza. I zobaczmy, że dobry Bóg przecież zna nasze problemy, trudności z uwierzeniem, że On tutaj jest. Dlatego też poprzez różnego rodzaju wydarzenia, doświadczenia, które odwołują się do naszego rozumu, pragnie wyjść naprzeciw naszym trudnościom, pragnie pobudzać naszą wiarę, umacniać. I takim znakiem wyjątkowym, odwołującym się właśnie do naszego umysłu, do naszego ratio, jest życie niektórych osób. Na przykład życie błogosławionej Aleksandriny da Costa, która żyje w latach 1904-1955. I Wielką Sobotę roku 1918, chcąc się uchronić przed gwałtem, wyskakuje z ogna z wysokości około 4 metrów. Następstwem upadku był postępujący paraliż. Od 14 kwietnia 1925 roku nie mogła już się podnosić z łóżka, w którym pozostawała przez 30 lat, czyli aż do śmierci. I czytając jej życiorys, można dostrzec, jak bardzo różni się Boże patrzenie od naszego ludzkiego patrzenia, na przykład na wymiar cierpienia. Bo to dzisiaj właśnie cierpienie jest tak bardzo odrzucane, niechciane, przerażające. Ale co jest dla nas dzisiaj tak ważne w życiorysie Aleksandriny? No właśnie doświadczenia życia Eucharystią. Bo oto 27 marca 1942 roku Aleksandrina przestała jeść i od tej pory żyje wyłącznie Eucharystią. W tym roku, w 42, właśnie woła do Jezusa: moja miłości eucharystyczna, nie mogę bez Ciebie żyć. O Jezu, przemień mnie w Twoją Eucharystię. I w głębi duszy usłyszała odpowiedź: już nie będziesz jadła na ziemi. Twoim pokarmem będzie moje ciało. Twoja krew będzie moją boską krwią. Twoje życie będzie moim życiem. Otrzymasz tę łaskę, kiedy zjednoczę swoje serce z Twoim. I od tego dnia Komunia Święta stała się jedynym chlebem Aleksandriny. Aż do śmierci, czyli przez kilkanaście lat, nie przyjmuje żadnych innych pokarmów, ani też żadnych napojów i ma stałą wagę około 33 kg. Zobaczmy zatem 13 lat życia wyłącznie Eucharystią. Oczywiście, że była obserwowana i badana przez różne osoby i też wiele wycierpiała od ludzi z tego powodu. Możemy sobie wyobrazić, o co i z jaką intensywnością ludzie pomawiali cierpiącą Aleksandrinę. Ale w jej życiu jakże mocno wybrzmiewała ta obietnica Jezusa, albo wybrzmiewały te słowa: kto mnie spożywa, nie umrze na wieki. Ja jestem Twoim życiem. Oczywiście po raz kolejny powtórzmy, oto wielka tajemnica wiary. I spróbujmy teraz spojrzeć na naszą rzeczywistość, na rzeczywistość Eucharystii oczami ludzi niewierzących lub oczami ludzi innej wiary, na przykład muzułmanów. Pokazujemy im na przykład hostię. Kapłan może po przeistoczeniu pokazać im: oto ciało Jezusa Chrystusa. Z czego składa się hostia, patrząc od strony takiej fizycznej, takiej naturalnej? Z mąki i wody. I dokładnie to widzą osoby niewierzące albo właśnie osoby innej wiary. Widzą biały kawałek opłatka albo bardzo kruchliwego, delikatnego chleba, a my im mówimy, że kapłan, wypowiadając nad tą mąką połączoną z wodą pewne słowa, zmienia rzeczywistość, że to już nie jest biały chleb, nie opłatek, ale ciało Jezusa Chrystusa. Gdyby owi ludzie mogli i chcieli pozostać chwilę w naszych świątyniach, w naszych kościołach, co by dalej mogli jeszcze widzieć? Oto widzą ciągle biały chleb, czyli mąkę połączoną z wodą, i widzą ludzi, którzy klękają przed tą rzeczywistością, adorują, mówią: to jest mój Bóg i Pan. Co oni o nas mogą sobie w tym momencie myśleć? Ciekawe byłoby teraz porozmawiać z wami podczas tej audycji właśnie na ten temat. Jak ja, katolik, chrześcijanin katolik, postrzegam Eucharystię i właśnie jak postrzegałbym Eucharystię, będąc człowiekiem niewierzącym albo człowiekiem innej religii. Ta rzeczywistość naprawdę wymyka się ludzkiemu rozumowi, dlatego między innymi jeden z największych uczonych, czyli święty Tomasz Akwinu, napisze przepiękny hymn, na pewno dzisiaj będzie śpiewany w wielu kościołach. Przywołam tu tylko niektóre słowa z pierwszych zwrotek. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrogi smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Drodzy, inną osobą, która w sposób wyjątkowy wskazuje nam, ukazuje rzeczywistość Eucharystii, to Marta Robę i myślę, że wielu, wielu z nas już słyszało niejedną informację na temat jej życia, jej również cierpienia, niesamowitych doświadczeń mistycznych. Przychodzi na świat we Francji w roku 1902 i umiera w 1981 roku. Była sparaliżowana od 1928 roku i niewidoma od 1939. Marta przeżyła ponad 50 lat, żyjąc wyłącznie komunią świętą, która była jedynym jej pokarmem, który był przyswajany przez jej organizm, czyli przez 52 lata w każdy czwartek przyjmuje ciało Pana Jezusa z rąk ojca Fineta i to ją utrzymuje przy życiu. Jeszcze jest zadziwiający sposób przyjmowania komunii świętej. Widzą to osoby, które obserwują ten fakt. Właśnie zadziwiające było, że kapłan, kiedy zbliżał się z hostią do Marty, to ta hostia, żywe ciało Jezusa Chrystusa, niejako wyrywała się z jego palców i sama wędrowała do jej ust, pokonując odległość nie więcej 20 centymetrów. Ktoś może powiedzieć: szaleństwo, to jest niemożliwe. Wielka tajemnica wiary, która była również w jakiejś części obserwowana przez wiele innych osób, badana przez wielu specjalistów. I ciekawe również to, co Marta mówi na temat Eucharystii. Kiedy przyjmuje komunię świętą, to dzieje się to tak, jak gdyby żywa osoba wchodziła we mnie. Zwilżają mi usta, ale niczego nie mogę przełknąć. Hostia wnika we mnie, lecz ja sama nie wiem jak. Eucharystia nie jest zwykłym pokarmem. Za każdym razem nowe życie we mnie się wlewa. Jezus jest cały we mnie, w moim całym ciele, jakbym zmartwychwstała. Komunia święta jest czymś więcej niż zjednoczeniem, jest stopieniem się w jedno. I mam ochotę krzyczeć do tych wszystkich, którzy ciągle mnie pytają, czy ja rzeczywiście nic nie jem, mówiąc im, że ja jem więcej niż oni, ponieważ karmię się Eucharystią, ciałem i krwią Pana Jezusa. Chcę im powiedzieć, że to oni sami blokują w sobie efekty tego pokarmu. Wielka tajemnica wiary. Drodzy radiosłuchacze, w jaki jeszcze inny sposób Bóg wychodzi naprzeciw naszym problemom z uwierzeniem, że naprawdę On tutaj jest. Między innymi przez cuda eucharystyczne, ten słynny cud z Lanciano z VIII wieku i wiele, wiele innych, które się wydarzyły do naszych dzisiejszych czasów. Jest około 130 cudów potwierdzających żywą, realną obecność Jezusa w Eucharystii. Wyobraźmy sobie, że jakiś opłatek z mąki i wody nagle staje się wycinkiem mięśnia sercowego kogoś, kto umiera w wielkich męczarniach, kto cierpi bardzo mocno tuż przed swoją śmiercią. Boża tajemnica objawiona w Jezusie Chrystusie, w Eucharystii. Ale oczywiście potrzebujemy wiary, by właśnie mieć udział w owocnym przeżywaniu Eucharystii, która dokonuje się nieustannie na naszych oczach. Czymże jest ciało Jezusa, ciało Chrystusa? Co oznacza, że Jezus mówi tak o sobie: to jest moje ciało za was wydane i to jest moja krew za was wylana? Co oznaczają te słowa, które słyszymy podczas każdej Eucharystii? Musimy się cofnąć niejako do wieczernika i przysłuchać się słowom Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus mówi, to jest ciało moje, to w kontekście biblijnym oznacza to, że całe moje życie od chwili narodzin do chwili śmierci, wszystko co te moje życie stanowi, oddaję za was, ofiaruję to wszystko. To jest moje ciało. To znaczy właśnie dokładnie to. Całe moje życie jest ukierunkowane na was. Wszystko oddaję, abyście wy mieli pełnię życia. Kto mnie spożywa, nie umrze na wieki. Ja jestem źródłem życia. I za chwilę padają słowa, to jest krew nowego i wiecznego przymierza. Moja krew za was wylana. W kontekście biblijnym oznacza to, że również śmierć i wszystko, co jej towarzyszy, ofiaruję za was. Wylewam za was, za wszystkich, abyście mieli życie i to w obfitości. W takim kontekście Eucharystia może być przez nas nagle inaczej przeżywana. Spróbujcie, drodzy radiosłuchacze, podczas najbliższej Eucharystii, kiedy te słowa będą padały z ust kapłana, zamknąć oczy i kiedy on będzie mówić, to jest ciało moje, spróbujcie sobie wyobrazić wszystkich waszych przyjaciół, osoby, które kochacie, które was kochają i spróbujcie w swoim sercu powtarzać za kapłanem, mając te osoby przed oczyma, to jest moje ciało, czyli całe moje życie za was wydane. Ofiaruję się, oddaję moje życie, abyście wy mieli życie i to jeszcze też obfitości. I wiemy, być może już czujemy ciężar gatunkowy tych słów, że być może ciężko nam będzie wypowiadać te słowa. Być może doświadczymy tego, że tak naprawdę jesteśmy na Eucharystii, ale wcale nie chcemy w niej uczestniczyć, bo ona nie tylko jest darem, ale również wielkim zadaniem. Ale kiedy będą padały słowa, to jest krew, moja krew za was wylana, spróbujmy sobie wyobrazić wszystkie osoby przez nas niechciane, nielubiane, które nas ranią, zadają też ból i również w imię Jezusa i przed Jezusem wypowiadać te słowa, tak, to jest moja krew, czyli również moje cierpienie, moje umieranie oddaję za was, abyście odnaleźli życie, abyście mieli życie. I jeszcze trudniej będzie nam przeżywać Eucharystię, ale życzę sobie i wam, żeby te słowa nas przeszywały. I być może w ten sposób również dzisiejsza uroczystość stanie się nie tylko, przepraszam za sformułowanie, Bożym spacerem z Jezusem, ale będzie okazją do pogłębienia eucharystycznej duchowości w naszym życiu. Co to znaczy przyjmować Eucharystię, spożywać ciało i krew Jezusa Chrystusa? Co znaczy adorować Jezusa Chrystusa? I jeszcze krok dalej, my mamy również być Eucharystią. Mamy siebie dawać drugiemu człowiekowi, aby on żył, aby miał naprawdę Boże życie i to życie w obfitości. Pamiętam również takie dwa egzorcyzmy, dwie modlitwy uwolnienia nad studentami, kiedy pełniłem funkcję egzorcysty i były to osoby prawdziwie opętane. Nie będę przywoływać całej ich historii. Odmówiłem już nie jeden egzorcyzm uroczysty nad nimi i wydawało się, że nic nie przynosi owej poprawy. I modliłem się do Pana, Panie, pomóż mi. Co mam zrobić dla tych osób, aby odzyskały pełną wolność również swojego też ciała? I przyszła Boża podpowiedź. Postaw te osoby przed tabernakulum. Otwórz Najświętszy Sakrament. Poproś je tylko, żeby patrzyły na mnie i uwierzyły w moją rzeczywistą obecność tutaj i moją ogromną, bezwarunkową miłość dla nich. Niech przyjmą moją miłość. I faktycznie tak zrobiłem. I najpierw pierwsza osoba, studentka, pilnowałem, żeby to się dokonało w jej życiu, żeby trwała przed Jezusem Chrystusem w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie, w przyotwartym tabernakulum. I prosiłem ją, przyjmij miłość Jezusa Chrystusa. Uwierz, że On tu jest dla ciebie i daje swoje błogosławieństwo, swoją miłość twojemu też życiu. Nastąpiło całkowite uwolnienie tej osoby. Demony odeszły. Za jakiś czas przychodzi drugi student i dokładnie to samo doświadczenie. Uwierz, że w Najświętszym Sakramencie jest Jezus Chrystus, że On tutaj jest dla ciebie, ogarnia ciebie swoją miłością do końca. Cokolwiek wydarzyłeś w twoim życiu, nastąpiło całkowite uwolnienie tych osób. On naprawdę tutaj jest. To jest moje ciało. To jest moja krew. Kto spożywa moje ciało, nie umrze na wieki. Nie muszę wchodzić w żaden stan hibernacji, niektórzy próbowali. Nie muszę również egzorcyzmować śmierci. Dlaczego? Ponieważ Jezus daje mi dzisiaj tę obietnicę. kto spożywa moje ciało, nie umrze na wieki. Oczywiście Jezus mówi o życiu wiecznym, bo moje życie biologiczne, bios, skończy się. Jeżeli mi nie wierzycie, to wystarczy pójść oczywiście na cmentarz. Ale ja tylko nie jestem życiem biologicznym. Jeszcze mam w sobie życie Boże, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. I Jezus daje nam życie wieczne. Czymże jest owo życie wieczne? Właśnie to pytanie kilka dni temu postawił papież Franciszek i tak na nie odpowiedział. Życie wieczne jest niezmierzoną i bezinteresowną miłością Ojca, którą Jezus ofiarował na krzyżu, oddając swoje życie dla naszego zbawienia. Ta miłość przez działanie Ducha Świętego opromieniła nowym światłem ziemię i każde ludzkie serce, które ją przyjmuje. Światło, które odkrywa ciemne zakątki, zatwardziałości, które uniemożliwiają nam przyniesienie dobrych owoców miłości i miłosierdzia. Boże życie to życie wieczne. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i Wam, aby dzisiejsza uroczystość była tym pięknym czasem doświadczenia mocy Ducha Świętego, który pomoże nam jeszcze głębiej wniknąć w tajemnicę Eucharystii, by uwielbiać i dziękować Bogu, że On, Król Wszechświata, postanowił z nami pozostać na wieki. I ostatnia podpowiedź, drodzy, jeżeli przeżywamy jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek trudne doświadczenia w naszym życiu, jakimkolwiek, czy to będzie życie duchowe, fizyczne, czy też psychiczne, idźmy do Jezusa w Eucharystii. Powiedzieć: Jezu, ja tutaj jestem. Wierzę, że również Ty jesteś. Oddaję siebie Tobie. Przemień mnie, Jezu. Dotknij, uzdrów, ulecz. Niech to doświadczenie stanie się naszym udziałem. Błogosławionego, pięknego dnia.
Między niebem a ziemią.